Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, witam, szanowni.
Panie dyrektorze, pamięta pan dzień 11 sierpnia 2017 roku, 11-12 sierpnia, może tak?
No to była największa klęska, jakakolwiek wydarzyła się w dziejach polskiego leśnictwa i w ogóle w Europie. Nigdy na tak dużą skalę nie wystąpiły tak olbrzymie uszkodzenia drzewostanów. Ja tylko przypomnę, że trąba powietrzna przeszła od terenów katowickiej regionalnej do naszej gdańskiej, więc praktycznie przez całą Polskę. Największe nasilenie miała oczywiście na terenach Borów Tucholskich, objęła regionalną tutaj toruńską, ale i w dużej mierze nasze nadleśnictwa, w sumie 6, z tego jedno największe Lipusz ze szkodami olbrzymimi, bo to jest ponad 4200 hektarów w samym Lipuszu szkód, ale szacowana ogólna wielkość szkód w naszej regionalnej to 18 tysięcy hektarów. 18 tysięcy hektarów to jest, to tak można powiedzieć, przerównać do powierzchni jednego nadleśnictwa, czyli powierzchni 5 gmin, tak żeby objąć skalę wielkości.
I mówiono, że to 16 tysięcy pełnowymiarowych boisk piłkarskich.
Tak, to są ogromne powierzchnie i szkody, które na takich powierzchniach wystąpiły po jakimś czasie, jak zorientowaliśmy się, jaki to jest ogrom, to było wielkie, wielkie zaskoczenie. No bo oczywiście na samym początku odcięte sieci infrastruktury, słupy powywracane, brak dostępności, aczkolwiek wzięliśmy się szybko do pracy i na tą chwilę już możemy powiedzieć, że połowę terenów odnowiliśmy. Zostało nam jeszcze około 2600 hektarów do zalesienia.
A wszystko jest już uprzątnięte?
Uprzątnięte już to jest, tak, już dawno jest to uprzątnięte. W tej chwili tylko wyłącznie zajmujemy się pracami odnowieniowymi.
Wróćmy jeszcze do tej nocy, do tych pierwszych dni. Widok, który pan zobaczył, pierwszy widok taki, który utkwił panu najbardziej w pamięci, to co to było?
No to są zdjęcia z dronów, które filmowały, a i samolotów, które pokazywały skalę. No bo tej skali nie widać, jak człowiek chodzi takimi terenami, które są jeszcze zawalone, to nie widzi skali powierzchni. Natomiast pierwsze zdjęcia pokazywały skalę gigantyczną.
Tak jak pan wspomniał, zniszczone były oczywiście drzewostany, ale też domy, sparaliżowana była gospodarka,
majątek,
komunikacja,
tak.
Nieprzejezdne
wszystko
drogi.
Było zniszczone, wszystko było zniszczone i to też pokazane jest, że w tak szybkim czasie nie tylko uporządkowaliśmy powierzchnię w sumie w jeden rok, tak? Już drugi rok to już było w sumie porządkowanie takie mniej dokładne, ale pierwszy rok był najcięższy z tego wszystkiego, przy czym nie tylko uporządkowaliśmy kwestię drzewostanową, ale także pomogliśmy w infrastrukturze. Tutaj ponad 20 milionów poszło z samych pieniędzy z Lasów Państwowych na budowę nowych dróg. No czasami w lepszym standardzie niż były kiedyś. Oczywiście bardzo duża pomoc rządu, wojewody, też ogromne środki gminy otrzymały. Także na tą chwilę sama przyjemność przyjechać się do Borów Tucholskich i zobaczyć już efekt naszej pracy. No i efekt będzie oczywiście widać za kilka lat, kiedy te drzewka już posadzone rosną.
Ale trzeba tutaj podkreślić zaangażowanie bardzo wielu osób. Taką też bezinteresowną pomoc.
Znaczy to pokazuje, że jako społeczeństwo jesteśmy bardzo sprawnym narodem, radzącym się z każdym problemem, nawet o takiej skali. Ogromna pomoc strażaków, ogromna pomoc samorządów. No ale oczywiście też nasz wysiłek tutaj, Wojsko Obrony Terytorialnej, też pomoc, harcerzy, pomoc, każde akcje, wszyscy tłumnie uczestniczą. No oczywiście w tym roku nie udało się sadzić z prezydentem z uwagi na COVID, ale tak samo zaangażowanie tutaj najważniejszej osoby w państwie, która też w Borach Tucholskich sadziła i też pokazywała dobry przykład. Robiliśmy takie akcje właśnie w Borach Tucholskich, ale w całej Polsce. Także to zaangażowanie wszystkich, naprawdę zaangażowanie wszystkich i tutaj gorące podziękowania, że nie dałoby się tego zrobić, jakby niewielkie zaangażowanie wszystkich ludzi.
Tuż po nawałnicy można było usłyszeć takie komentarze przyrodników wskazujące na to, że drzewa odrosną, a powalone i gnijące pnie i gałęzie dodatkowo wzbogacą biosferę. Zgadza się pan z tą opinią?
Proszę panią, włos się na głowie jeży, kiedy osoby posiadające jakieś autorytety naukowe opowiadają bzdury. Drewno, które się rozkłada w normalnym procesie uwalniania dwutlenek węgla. Oczywistą sprawą jest to, że jest też rozkładające się drewno częścią biotopu, gdzie mogą występować oczywiście organizmy rozkładające, cała masa gatunków towarzyszących, aczkolwiek nie może się to odbywać na tak ogromnej powierzchni, bo wie pani co, to jest myślenie jednego fachowca, który zna dokładnie jeden temat i chciałby, aby na przykład ktoś, kto się zajmuje porostami, żeby w całej Polsce był las w fazie rozpadu i było najwięcej porostów, albo inny naukowiec twierdzi, że najlepiej, żeby jakieś procesy kiedy było ich najwięcej, ale nie zwracał uwagi na to, że przy procesach rozkładu, nie mówiąc o zagrożeniu pożarowym, oczywiście były też podpalenia, były sytuacje takie, kiedy się to udało gasić, ale kiedy byśmy zostawili tak ogromną masę palną w przypadku jakiegokolwiek, nie wiem, ratowania, przebudowy. To jest tylko bazowanie na płytkich słowach, gdzie mogą pewnym ludziom wytłumaczyć pewne procesy bardzo płytko. Natomiast nie mówią całościowo. Zaczynając od tego, jeżeli by na przykład w tym Lipuszu, przykładowym naszym Lipuszu było 100% drzewostanu wieku powyżej 100 lat, to mielibyśmy 100% drzewostan wywalony i brak całego ekosystemu. A tak to mamy rozwalone w powierzchni 40%. Czyli jeżeli byśmy nie mieli 60% już nowych, przebudowanych drzewostanów, to w tej chwili nie byłoby w ogóle lasu na tej powierzchni, a tak to jest 60%. I to jest właśnie przykład myślenia. My jako leśnicy myślimy całościowo nad całym organizmem przyrodniczym, gdzie dopuszczamy każdą, bo my mamy drzewostany i powyżej 100 lat, ogólnie można powiedzieć w lasach ponad 15%, też powierzchnie wyłączone całkowicie z użytkowania, tak zwane lasy referencyjne i tu na Pomorzu mamy ich najwięcej, mamy młodniki, mamy każdą fazę drzewostanu, bo musi być w przyrodzie zróżnicowanie wiekowe, gatunkowe i powierzchniowe. Wiatr musi być wyprowadzany stopniowo, schodkowo, musi być zbudowana ściana drzewostanu, muszą być pasy przeciwdrzewne, musi być cały system, który umożliwia ratowanie w przypadku klęski takiego ekosystemu. Jeżeli ktoś nie zagłębia się w takie szczegóły i ma tylko jeden wąski skrawek i tak chciałby rozumować świat i przyrodę i narzucać komuś swoje myślenie, za które on nie ponosi żadnej odpowiedzialności, no to niech sobie kupi kilka tysięcy hektarów i tak zarządza. Jeżeli oczywiście go stać i bierze na siebie całą odpowiedzialność. My dla społeczeństwa jesteśmy zobowiązani utrzymywać las tak, aby on trwał, żeby dawał pożytki najbardziej ekologicznego surowca, który jest odnawialny, pozyskiwać tyle, ile przyrasta, wpływ oczywiście dużo mniej pobieramy niż pobierać określony przyrost i nie wykorzystywać substytutów typu ropy, gaz i innych produktów, które dużo szkodzą środowisku. Jeżeli ktoś mówi, że fajnie jakby się to wszystko rozłożyło i leżało na tych stosach, no to po pierwsze oczywiście to drewno przyjechałoby z innej części Europy albo z innego części świata, gdzie się nie prowadzi gospodarki tak jak na podstawach ekologicznych, jak się to robi w Polsce. Drugi temat to oczywiście zaszkodzilibyśmy środowisku, bo to drewno, żeby sprowadzić, to trzeba przewieźć samochodami. Ten ślad jest ogromny. No i oczywiście jakby się zmineralizowało, to ten dwutlenek węgla z powrotem zakumulowany przez 100 lat przykładowe uwolniłby się do atmosfery. Także osoby, które mówią nieprawdę w bardzo wąskim zakresie jakąś nowinkę, nie biorą pod uwagę całości, całokształtu.
Czyli to, gdy wchodzimy do lasu, wydaje nam się, że tutaj drzewo takie, a tutaj takie, to wszystko jest przypadkiem, ale to przypadkiem nie jest. To jest zaplanowane przez specjalistów.
To jest planowane czynności przez specjalistów i teraz, jeżeli my odnawiając, sadzimy gatunki typu kruszynę, jarząb, jawor, lipę, bezczarny, gruszę, jabłoń, no i to na powierzchniach ogromnych, to zwiększamy bioróżnorodność, lokalizujemy siedliska, które są do tego właściwe. Tam nie ma przypadku. My co 10 lat robimy plany urządzania lasu i w oparciu o te dokładne badania, za które się płaci miliony złotych, przez niezależne firmy robione, dopasowujemy się do właśnie tych uwarunkowań przyrodniczych i jesteśmy coraz bliżej właśnie tych procesów naturalnych. No i właśnie komuś, widząc las, to się wydaje, że to jest naturalne, nie, to jest spowodowane ręką człowieka i nie dałoby się w rzeczywistości uzyskać go. No przykład samego fazy rozpadu drzewostanów bukowych. No to jeżeli ekolog przychodzi i mówi ludziom nieprawdę, pseudoekolog, że las fajnie rozłoży się, okej. Okay. Tylko nie mówi, że ten las, faza rozpadu drzewostanów ma 150-200 lat. To 200 lat, kilkanaście pokoleń ludzi ma czekać na to, żeby dopiero się rozłożyło. Jeżeli ktoś uważa, że tak to ma być i tak ma to wyglądać, no to niech się przejedzie i niech zobaczy w rezerwatach, jak wygląda faza rozpadu, albo niech się przejedzie właśnie w miejsca klęskowisk, pożarzysk, innych katastrof, które się odbywają na takich powierzchniach i to one zmieniają fazy, ale to trwa dziesiątki, setki lat.
Czyli nie mogliśmy z tych terenów zostawić samych sobie? Konieczna była tam ingerencja fachowców.
Czekalibyśmy na nowe pokolenie lat, naprawdę dziesiątki lub setki lat.
Panie dyrektorze, to jeszcze wróćmy do zalesiania i leśnictwo Kłodno, panie dyrektorze, w północnej części nadleśnictwa Lipusz. Jedno z najbardziej zniszczonych w czasie nawałnicy miejsc, ale tam symbolem stał się taki niezwykły prezent dla mieszkańców właśnie dotkniętych huraganem. Leśny wizerunek orła, naszego godła narodowego. Czy widać już to godło? Można je tam rozpoznać?
Nie, znaczy powiem tak, to będziemy mieli na pewno rekord Guinnessa, jeżeli chodzi o wzór drzew na powierzchni, ale naszą ideą było za symbolizowanie też granicy II Rzeczypospolitej, bo tam ta granica niedaleko przebiegała. No jest to ciekawe, ładnie wyglądające, aczkolwiek jeszcze musimy poczekać, jeszcze tego nie widać, ale myślę 2 lata i będzie efekt, będzie trwał przez dziesiątki lat.
To taki swego rodzaju pomnik w tym miejscu.
To jest też pomnik naszej siły, naszego odrodzenia, orzeł jako wyraz naszego zwycięstwa nad każdym zagrożeniem. Myślę, że to był fajny pomysł, spontaniczny.
I zostanie czas, na wiele, wiele lat.
Ktoś będzie właśnie podróżował drogą powietrzną, to zobaczy wlotu ptaka i to myślę, że też będzie budził emocje.
Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam.
Pozdrawiam serdecznie.
Do usłyszenia. Dziękuję.
Do usłyszenia.